Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilip. Proszę Państwa, ten artykuł jest krytycznie ważny. Ja uważam, że w mojej opinii on jest niezwykle ważny, albowiem pokazuje Państwu rzecz, o której nigdy do tej pory, nigdy, nie tylko nie ja nie mówiłem, ale nigdy nie słyszałem, aby ktokolwiek o tej sprawie mówił. Chodzi o amerykańską, w rzeczy samej, o amerykańską inicjatywę, bo nie ulega nam niewątpliwości, że to jest amerykańska inicjatywa, realizowana japońskimi rękami, inicjatywa osaczania, inicjatywa przeciwstawiania się inicjatywie innej, inicjatywie chińskiej, inicjatywie pasa i drogi. Ten umowy ACSA, czyli taki militarny pakt logistyczny, to jest właściwie militarny pakt logistyczny podpisany przez między Japonią, między japońskimi siłami zbrojnymi, a siłami zbrojnymi ostatnio francuską i kanadyjską, ale poprzednio Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii i Indii. Te umowy powodują, i tu jeszcze raz przypomnę to zdanie, ze względu na ten pakt podpisany z Australią i Indiami, a Japonia może militarnie ograniczać chińską inicjatywę Belt and Road, czyli pasa i drogi, w rejonach Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego. To już w poprzednim części to powiedziałem, no bo w końcu gdyby wystarczająco siły amerykańsko-japońsko-indyjskie skupiły się w portach na przykład Oceanu Indyjskiego, no to mogłyby znacząco zablokować drogę okrętom, drogę statkom handlowym chińskim zmierzającym do Europy, do złóż ropy naftowej w krajach arabskich, do Półwyspu Arabskiego i do Afryki. To jest bardzo istotne. A z kolei na Atlantyku ten pakt podpisany z jednej strony z USA i Kanadą, a z drugiej strony z Wielką Brytanią i Francją w Europie, no bierze w kleszcze, prawda? Cały Atlantyk, a więc Afrykę Północną, Afrykę Zachodnią, no i Europę oczywiście. Myślę, że to dla Państwa jest jasne i że to niebezpieczeństwo, które czyha za tym paktem, za tymi podpisanymi umowami, jest dla Państwa oczywiste niebezpieczeństwo dla Chin. I teraz cytuję. W niektórych obszarach, w których siła militarna Chin nie została jeszcze wystarczająco osiągnięta, Japonia przygotowała swój pakt militarny z wyprzedzeniem, wykorzystując swój dwustronny system sojuszników, pułapkę polegającą na zniszczeniu chińskiej strategii wojskowej i sprowadzenia jej do pasywnego stanowiska. Czyli stłamszenia, chodzi o te dwustronne systemy sojusznicze Japonii z na przykład na obszarze Azji, z Indiami i z Australią. Gdyby zamarzyło się Stanom Zjednoczonym, które tutaj są w tle, ale w tle Japonii, za Japonią. Jak ja mówię Japonia w tym przypadku, to myślę Stany Zjednoczone. Więc oczywiście amerykańskie jednostki, bo to japońskie jednostki floty hinduskiej i australijskiej, to jest nic w porównaniu z amerykańskimi, ale gdy się tak razem w zespół zbiorą, to już zupełnie inna bajka, prawda? Więc to jest rzecz niesłychanie ważna i wtedy ta potęga tych wielu flot powoduje, że chińska strategia musiałaby się zmienić. Cytuję dalej. Ambicją Japonii jest stać się globalną potęgą polityczną. Jednak same środki polityczne i dyplomatyczne nie mogą wspierać globalnych ambicji Japonii. Obecność wojskowa na poziomie globalnym jest niezbędna, jeśli Japonia ma ochotę zwiększać swoją globalną pozycję polityczną. W porównaniu ze starymi potęgami europejskimi, takimi jak Wielka Brytania i Francja, wpływy wojskowe japońskie w Europie są niewielkie. Ale inaczej sprawa wygląda, gdy Japonia podpisała pakty wojskowe z tymi krajami. Wpływy polityczne Japonii wzrastają dzięki wsparciu władz wojskowych tych krajów. Dzięki wpływom Wielkiej Brytanii i Francji w rejonie Azji i Pacyfiku z kolei, ich działania wojskowe mogą uzyskać wsparcie od Japonii za pośrednictwem z kolei ACSA, co ogromnie zwiększa militarną siłę Japonii. Znaczy, proszę nie zapomnieć o tym, że Wielka Brytania i Francja, jako były imperia kolonialne, mają swoje interesy, a przynajmniej wydaje mi się, że mogą mieć w dalszym ciągu swoje interesy w regionie Azji i Pacyfiku. Wspierane przez Japonię, teraz z kolei one, Francja i Wielka Brytania, wspierane przez Japonię, zwiększają nie tylko swoje możliwości oddziaływania, ale zwiększają możliwości oddziaływania Japonii militarne, ale również i własne na tym obszarze. Te kraje europejskie nie spoglądają na Japonię w dół, nie patrząc się jak na małego brata, na młodszego brata, tylko wręcz odwrotnie, co skutecznie wzmacnia polityczną siłę Japonii. Tymczasem wymiana podpisanie tych protokołów ACSA przyczyni się do zintensyfikowania wymiany między Japonią a tymi krajami, z którymi te przepisy zostały wymienione, wywierając wpływy kulturowe Japonii w tych krajach i poza nimi. No, to może troszkę na wyrost, ale nawet jeśli Japonia nie zostanie stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, nadal może odgrywać ważną rolę na świecie. To część globalnej strategii administracji Abe. Bez wątpienia. Widzimy, że Japonia, podpisując ACSA z 6 krajami, służy im to ACSA nie tylko do realizacji celów obronnych i wojskowych, ale jest częścią ogólnego planu wpływania na gospodarkę, politykę, wojskowość i kulturę, co jest długoterminowym, strategicznym sposobem myślenia japońskiego rządu. I tutaj z tą konstatacją w całkowicie się zgadzam. A autorem jest zastępca dyrektora Centrum Studiów Japońskich na Chińskim Uniwersytecie Spraw Zagranicznych. To jest ten pan, się nazywa pan Chu Yongshen. Tak, proszę Państwa, więc mamy sytuację taką. Powtarzam to jeszcze raz, bo chciałbym, żeby to zapadło w Państwa głowę. Otóż Japonia, jak Państwo wiecie, państwo militarystyczne od drugiej połowy XIX wieku już, po rewolucji Medei, zaczęła się bardzo westernizować i ostro poszła do przodu, jeśli chodzi o sprawy wojskowe, zmodernizowała swoją armię. Najlepszym dowodem była wojna japońsko-rosyjska, którą Rosjanie po prostu przeżnęli z kretesem. Później już było tylko gorzej, bo Japonia zdecydowała się, że może sobie pozwolić na atak naprzód na Chiny, a później na resztę Azji. Czym to się skończyło, to Państwo wiecie, w 1945 roku bombami atomowymi na Hiroshimie i Nagasaki. I ja z przykrością stwierdzam, ale po dziesiątkach lat muszę przyznać Amerykanom rację. Niestety, nic na to nie poradzę. Tak, a no czasami muszę im przyznać rację w ich działaniach. Otóż, tylko że teraz po znowu kolejnych dziesiątkach lat, od 1945 roku, kiedy Amerykanie stłamsili Japończyków i sprowadzili ich do parteru, a pamiętajcie Państwo, że do roku 50 nędza i głód były rzeczą powszechną w Japonii. Dokładnie tak samo jak w Niemczech w tym samym okresie. Niemki i Japonki sprzedawały się za friką praktycznie, za niewielką ilość żywności niemieckim i amerykańskim żołnierzom, tu i tam. Czytałem na ten temat kilka książek i to był okres dramatyczny. I należał się jednym i drugim, ale był dramatyczny. Teraz sytuacja jest odmienna. Teraz Amerykanie są starszym bratem Japonii. Noworyuszem, ale starszym bratem Japonii. Politycznym i wojskowym. I dzięki tym umowom, powtarzam jeszcze raz, z Australią i z Indiami na obszarze Indo-Pacyfiku, jak i z Kanadą, Stanami Zjednoczonymi z jednej strony Atlantyku, a Wielką Brytanią i Francją z drugiej strony Atlantyku, Japończycy zaczynają stanowić jakby zaplecze US Navy. Zaplecze US Navy. I to jakby nie byłoby niczym specjalnie być może złym, gdyby nie to, że to jest zagrożenie, że staje się to zagrożeniem dla inicjatywy Pasa i Drogi. Powtórzę jeszcze raz to zdanie, kolejny raz, bo to jest niezwykle ważne. Ze względu na ACSA z Australią i Indiami, Japonia może militarnie ograniczyć chińską inicjatywę Pasa i Drogi w regionach Pacyfiku i Oceanu Atlantyckiego. Na Atlantyku może wywierać silną ingerencję w politykę Chin w Europie. Japonia razem ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Wielką Brytanią, Francją wywierać silny wpływ na politykę Chin w Europie, Afryce Północnej i Afryce Zachodniej. Słowem, dlaczego ja tak ogromną wagę przywiązuję do tego artykułu? Dlatego, że to jest Niemcy pierwsza, na pewno nie pierwsza, ale w obszarze militarnym być może pierwsza inicjatywa tym razem Japonii, zmierzająca ku właśnie ograniczeniu chińskiej inicjatywy Pasejda. Bo oczywiście, proszę nie zapomnieć, że to, o czym teraz mówimy, o tym ACSA podpisywanym z różnymi krajami, to jest tylko jeden z elementów budowania przez Stany Zjednoczone różnego rodzaju ograniczeń na pas i drogę. Ograniczeń na tak naprawdę budowa ograniczania Chin. Powstrzymywania Chin. Proszę nie zapomnieć, że to jest amerykański plan strategiczny nakreślony w 2009 roku i od tamtego czasu permanentnie realizowany. Ograniczanie Chin. Ten element, o którym tu mówimy, jest elementem ograniczania Chin. Tak jak kampania przeciwko Huawei i ZTE, tak jak wiele innych różnego rodzaju mniejszych historii to jest sposób na ograniczanie Chin. W tym przypadku inicjatywy Pasaika. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.